Drodzy Państwo, dziś katechezę poprowadzi na naszej antenie ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej. Witamy, ekscelencjo, bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie czcigodnego ojca, witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. W szczególny sposób pragnę pozdrowić wszystkich rodaków poza granicami naszego kraju.
Drodzy Państwo, teraz tą pieśnią rozpoczynamy nasze przygotowanie do katechezy.
Duchu Święty, przyjdź, Pocieszycielu, przyjdź, Ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, Pocieszycielu, przyjdź, Ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, święty Duchu, do nas przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź, Pocieszycielu. Ożywicielu serc, Duchu Święty, przyjdź, Pocieszycielu, przyjdź, Ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej.
Ta pieśń do Ducha Świętego zachęca nas do trwania w tej postawie błagania o światło, którego źródłem jest Duch Święty, i prosimy: Duchu Święty, który jesteś pełnią światła i pełnią miłości, oświecaj nasze umysły, umacniaj serca, pomóż Bożą prawdę do nas skierowaną poznać, pokochać i wprowadzić do naszego życia. Prosimy Cię, Duchu Święty. Słuchajmy się słowa Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. A oto ponownie przemówił do nich Jezus tymi słowami: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W tym fragmencie Ewangelii świętego Jana z rozdziału 8 możemy zauważyć 3 bardzo ważne momenty. Pan Jezus jest światłością świata i chce być światłością dla człowieka. Chrystus, będąc nauczycielem dobrym i, jak powie ojciec święty Jan Paweł II, nauczycielem wymagającym, zachęca nas do tego, abyśmy poznali prawdę i byli wolnymi. W liście do rodzin, w 13 rozdziale tego pięknego listu, ojciec święty Jan Paweł II napisał tak: nikt nie może zaprzeczyć, że epoka ta jest czasem wielkiego kryzysu, a jest to na pierwszym miejscu kryzys prawdy. Kryzys prawdy, to znaczy naprzód kryzys pojęć. Czy bowiem pojęcia takie jak miłość, wolność, dar bezinteresowny, a nawet samo pojęcie osoby i w związku z tym także prawa osoby, Czy pojęcia takie istotnie znaczą to, co wyrażają? W tym punkcie listu do rodzin Ojciec Święty zachęcał nas do refleksji nad prawdziwym znaczeniem takich słów: miłość, wolność, dar, osoba, człowiek. W szczególny sposób Ojciec Święty zwracał uwagę na dobre rozumienie wolności. Już w czasach krakowskich Ojciec Święty w bardzo trudnej swojej książce na temat człowieka napisał: wolność to podporządkowanie się prawdzie, a nigdy podporządkowanie sobie prawdy. Tę myśl Ojciec Święty powtórzył w encyklice Veritatis Splendor. Ileż mamy wokół nas dyskusji na temat wolności? Czym ona jest? Może najpierw jedno porównanie. W 1986 roku w Austrii odbywało się spotkanie duszpasterzy młodzieży. I wówczas księża przynieśli mi jeden z numerów miejscowego pisma, w którym był humor rysunkowy. Polacy na przełomie dziejów. Na pierwszym rysunku Polak w klatce. Skupiony, skoncentrowany. Kiedy będę wolny? Drugi rysunek. Polak rozrywa kratę. Mogę być wolny. Kraty ugięły się. Trzeci rysunek. Polak wybiega z klatki. Krzyczy: hurra, jestem wolny. Czwarty rysunek. Polak usiadł na kamieniu obok krat. Oparł głowę o rękę i stawia sobie pytanie: i co mam teraz robić? Tak nas postrzegano w 1986 roku. Ale wydaje się, że pewne aspekty pozostały. Potrafimy walczyć o wolność, jesteśmy zdolni do heroizmu, ale z trudem potrafimy zagospodarować naszą wolność. Czym ona jest? Przede wszystkim, czym ona nie jest? Wolność to nie jest dowolność. Mogliśmy spotkać i możemy spotkać różne poglądy na temat wolności. Niektórzy z nas pamiętają, jak dominował pogląd marksistowski, który twierdził, że człowiek jest częścią przyrody, podległą wyłącznie jej prawom. Jego czyny są wypadkową dynamizmów biologicznych i okoliczności zewnętrznych. Wolność to tylko świadomość konieczności. Tak naprawdę istnieje tylko konieczność, tak jak w przyrodzie, a człowiek może być najwyżej świadomy tej konieczności. I taką ideologię głosił marksizm. Krańcowo innym rozwiązaniem jest indeterminizm. Człowiek, głosi ten kierunek, jest w swoim zachowaniu zupełnie wolny. To wszystko zależy od niego. Jego los, przyszłość, kształt życia, sens życia. Wolność jest tak wielka, że wszystko, co ją ogranicza, należy usunąć z życia człowieka. Jednym z reprezentantów takiego nurtu jest Jean Paul Sartre. Sartre kwestionuje siłę determinant biologicznych i socjologicznych i przypisuje człowiekowi nieskrępowaną niczym wolność. Mówi tak: człowiek jest wolny, człowiek jest wolnością. Sartre postawi sobie nawet pytanie: no dobrze, a jeżeli istnieje Pan Bóg, no to należy go wyeliminować w imię wolności człowieka. Cytat z jednej z pozycji Sartra. Ja tylko istnieję. Ja sam zadecydowałem o złu. Ja sam wynalazłem dobro. Sam oszukiwałem, sam czyniłem cuda. Sam dziś oskarżam się i sam siebie mogę rozgrzeszyć. Ja, człowiek. Jeśli Bóg istnieje, człowiek jest nicością. Bardzo mocny pogląd. Pogląd, który już nie jest tylko stanowiskiem ateistycznym, ale antyteistycznym. Czym jest wolność? Chciałbym, żebyśmy dokonali pewnych rozróżnień. Chciałbym zwrócić uwagę na cztery znaczenia wolności. Wolność woli, wolność osoby, wolność jako zadanie i także wolność w wymiarze społecznym. Wolność woli. Człowiek jest istotą cielesno-duchową, ale obok zmysłu, wzrok, słuch, dotyk mamy także władze duchowe. Rozum, intelekt i wola. Rozum pozwala nam kontaktować się z rzeczywistością, która nas otacza, i rozpoznaje prawdę tej rzeczywistości. Rozpoznaje, że to jest białe, to jest zielone, to jest rzeka, to jest drzewo, to jest człowiek. Święty Tomasz jest Autorem takiej pięknej myśli: dzięki działaniu intelektu człowiek jest pod pewnym względem wszystkim. Anima quodammo do omnia. Piękna jego teza. Człowiek poznaje rzeczywistość, ale tą władzą, która nas kontaktuje z rzeczywistością, jest właśnie intelekt. Intelekt poznaje prawdę. Druga władza, wola, jest ukierunkowana na dobro. Wybieram to, co rozpoznałem jako prawdę. Intelekt może odczytać rzeczywistość pod tym kątem jej wyglądu, kształtu, białe, zielone, twarde, ale intelekt jest także zdolny do poznania, to jest dobre. I w oparciu o takie rozpoznanie dobra przez intelekt, wola podejmuje decyzję i wybiera dobro. I zauważmy, wolność to podporządkowanie się prawdzie, a nigdy podporządkowanie sobie prawdy. Wola jest wówczas wolna, gdy kieruje się rzeczywiście poznaną prawdą. Ale może być także niebezpieczna sytuacja. Mogę zostać wprowadzony w błąd. Na przykład, jestem w Warszawie, na przedmieściach Warszawy i pytam, w którym kierunku należy jechać do Krakowa? I pytam przypadkowe przechodnia, a on mi odpowiada, proszę jechać w kierunku północnym. Przyjąłem tę informację, podjąłem decyzję sam i pojechałem w kierunku północnym. Oczywiście to nie jest kierunek prowadzący do Krakowa. Zostałem wprowadzony w błąd. Wydawało mi się, że podjąłem słuszną decyzję, ale ja zostałem wprowadzony w błąd przez kogoś innego. Istnieje takie niebezpieczeństwo. Jeszcze większe niebezpieczeństwo istnieje wówczas, gdy ktoś mnie chce świadomie wprowadzić w błąd. To jest manipulacja, słynna inżynieria społeczna, gdy tworzy się konstrukcje myślowe, konstrukcje rzeczywistości, które wymuszają na człowieku czy grupie konkretne zachowania. Znamy z historii taką postawę człowieka, który był odpowiedzialny za manipulowanie informacją. Kłamcie, kłamcie, kłamcie. Zawsze coś z tego zostanie. Człowiek, który jest poddany takiej manipulacji, ma świadomość, że on jest wolny, ale on wykonuje plan kogoś, kto go wprowadza w błąd. To bardzo niebezpieczna sytuacja. Wolność to podporządkowanie się prawdzie, a nigdy podporządkowanie sobie prawdy. Pierwszy punkt. Nasza wola jest wolna, gdy podejmuje decyzję w oparciu o poznane dobro przez intelekt. Drugie znaczenie wolności. Wolność osoby. Osoba jest wolna wówczas, gdy prawdziwie funkcjonuje w niej wolna wola. Bo może być inaczej. Podejmuję decyzję pod wpływem mego impulsu. Pamiętam wypowiedź wychowawcy jednej z klas, który mówił, szkoła podstawowa, 4. czy 5. klasa. Jeden z chłopców źle się zachował. Pytam, słuchaj, jak ty się zachowujesz? Dlaczego ty się tak zachowujesz? Proszę pana, proszę na mnie uważać, bo ja jestem nerwowy. I tak można przejść przez życie. Uważajcie na mnie, bo ja jestem nerwowy. A ja jestem uzależniony od mojej struktury psychofizycznej. Nie panuję nad sobą. Mogę być uzależniony od mojej konstrukcji psychofizycznej, temperamentu. Uważajcie na mnie, bo ja jestem nerwowy. Czyli nie jestem wolny. Ta osoba nie jest w pełni wolna. Krańcowym takim przykładem smutnym jest działanie osoby uzależnionej od narkotyków. Jest przekonana, że jest wolna ta osoba. A to jest niewolnik, który sam wprowadził się w taką sytuację. Drugie znaczenie wolności to wolność osoby. Osoba jest wolna wówczas, gdy faktycznie funkcjonuje w niej wolna wola, a nie determinizmy wewnętrzne czy zewnętrzne. Bo może być też przymus, przemoc, wymuszenie na kimś postępowania. Trzeci wymiar wolności to jest wolność jako zadanie. Wolność jest nam dana, ale także zadana. Na Jasnej Górze święty Jan Paweł II przypominał nam piękny tekst z wiersza Leopolda Staffa Otopieśnictwa. Wolność nie jest ulgą, jest trudem wielkości. Wolność jest trudna, jest także zadaniem. To właśnie wielki wysiłek, aby uniezależnić się od czynników wewnętrznych, zewnętrznych, które mnie determinują, ograniczają. Święty Paweł zawołał, nieszczęsny ja człowiek, widzę dobro, a wybieram zło. Słynna wypowiedź Ovidiusza. Rozpoznaję dobro, a jednak wybieram zło. To jest pewien problem dla człowieka. I wolność jest także zadaniem. Zadaniem, aby eliminować wszystkie determinizmy wewnętrzne, zewnętrzne. Tu jest sens dobrze rozumianej moralności, ascezy, dobrze ukierunkowanej pracy nad sobą, aby być bardziej wolnym w swoich wyborach, w swoich decyzjach, tak aby wola była ukierunkowana na dobro. I czwarte znaczenie wolności to wolność w wymiarze społecznym. Często mówimy o prawach człowieka. Wolność to przywilej człowieka w życiu społecznym. Podstawą tej wolności jest struktura osobowa człowieka, szczególna wartość, którą określamy jako godność osoby. I tu chciałbym na moment zatrzymać się przy tym pojęciu. W twórczości Kanta jest taka bardzo ciekawa myśl. Coś może mieć cenę albo godność. Moje okulary, moja książka, moje pióro ma jakąś cenę. Zapłaciłem za to ileś złotych. A jaką damy odpowiedź przy pytaniu, a ile kosztuje człowiek? Nie, człowiek nie ma ceny, jest bezcenny. I człowiekowi tej wartości przysługuje to wyjątkowe określenie godność. Jest to cecha człowieka nieutracalna, każdy z nas. Nawiasem mówiąc, nie można mówić o godności osoby, godności mężczyzny. Każdy człowiek ma swoją godność i to nieutracalną. Nawet przez zły czyn, który popełni, nie traci tej obiektywnej wartości, czyli godności. Ma zmniejszoną wartość moralną jego postępowanie. To tak. Człowiek w wymiarze społecznym ma prawo do tego, aby poszanowano jego prawo do poznawania prawdy, do swobodnej decyzji, do wyboru relacji ludzkich, do wyboru zawodu, stanu, do kształtowania siebie. Także ma prawo do życia, ten także nienarodzony. I z tej prawdy o godności osoby wynika obowiązek dla innych, aby uszanowali tę wartość, którą jest człowiek, i to jest zadanie dla nas. To jest wolność w wymiarze społecznym. Zauważmy, wolność to nie jest dowolność. I co jest miarą i co jest kryterium tej wolności? Popatrzmy teraz na nasze ulice i wyobraźmy sobie, że ja stanę w tej rzeczywistości, ruchliwa ulica, i powiem tak, wszyscy jeżdżą prawą stroną. Ja jestem wolny, ja mam prawo do swobodnych decyzji, a ja chcę jeździć lewą stroną. Chaos. A zatem wolność to nie jest dowolność. I zauważmy, wolność to podporządkowanie się prawdzie o rzeczywistości, która nas otacza. To także uwzględnienie zasad moralnych, których my nie tworzymy. I tu pojawia się nowa rzeczywistość. Na straży tej wolności stoi wielki dar, który Pan Bóg nam podarował. Sumienie. Sumienie to jest właśnie akt intelektu, akt rozumu, który rozpoznaje prawdę o dobru. Święty Tomasz zwraca uwagę na trzy bardzo ważne funkcje sumienia. Sumienie wydaje sąd o tym, co należy czynić albo unikać, albo nie wykonać takiej czynności. Sumienie dopinguje lub zobowiązuje. Sumienie jest wówczas prawodawcą. Sumienie rozpoznaje to, co uczyniliśmy, albo czego nie uczyniliśmy. No popatrz, to jest chory ojciec. Prosił ciebie o lek, nie podałeś. Sumienie jest świadkiem. Ocenia naszą sytuację. Ale sumienie wydaje jeszcze jeden wyrok. Spełni funkcję sędziego. Ocenia to postępowanie. Świadek tylko informuje, co zrobiłeś. A sędzia ocenia. Ocenia to postępowanie. A zatem sumienie spełnia trzy funkcje. Jest prawodawcą, jest świadkiem i pełni rolę sędziego. To zjawisko, które przeżywamy, wyrzuty sumienia. Ktoś, kto spsocił, popełnił jakieś zło, rumieni się, pojawia się pot na czole, pot na dłoniach. To jest owoc działania sumienia, ale sumienie to jest sąd naszego rozumu o dobru, które należy wykonać, o dobru, którego nie wykonaliśmy, albo o tym, że wykonaliśmy coś złego. Sumienie jest na straży obiektywnego porządku moralnego. Sumienie nie konstruuje norm. Przeprowadzono badania postaw moralnych w jednej z grup. I w tej grupie wyszło, że 65 osób uważa sumienie za jedyną normę postępowania. I tu jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo te osoby mogą uważać, że moje sumienie jest dla mnie jedynym drogowskazem, który rozpoznaje prawdę o dobru. Sumienie nie tworzy norm. Sumienie ocenia nas, nasze postępowanie w kontekście istniejących norm i zasad. Sumienie jest prawodawcą, świadkiem i sędzią. I zauważmy na tym tle, że ani wolność, ani sumienie nie tworzą norm. Wolność to podporządkowanie się prawdzie. I teraz wróćmy do Ewangelii. To są słowa Pana Jezusa. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tylko wtedy człowiek jest wolny, gdy kieruje się prawdą w życiu. Pan Jezus tę myśl przedłużył jeszcze, bo powiedział wówczas coś jeszcze bardzo ważnego. Ale już teraz wchodzimy na poziom czysto teologiczny. Wsłuchujemy się w Ewangelię, bo ten fragment rozważań miał charakter jakby niezależnie od światopoglądu, bo wolność jest cechą naturalną, daną każdemu człowiekowi. Ateista też jest wolny, ateista też ma sumienie. Szkoda, że niektóre media podjęły się tego smutnego zadania, aby wmówić, że sumienie jest kategorią religijną. Jest także religijna, ale nie tylko. Niewierzący też mają sumienie. Ale zwróćmy uwagę na kolejny fragment Ewangelii świętego Jana. My jesteśmy potomstwem, tak odpowiadają słuchacze Abrahama. My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus. Zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Można na płaszczyźnie czysto rozumowej, racjonalnej rozważać prawdę o wolności. Można na płaszczyźnie czysto racjonalnej, bez odwołania się do teologii, do Ewangelii, mówić o sumieniu. A dla nas wierzących jest dodatkowe światło, właśnie Chrystus. Chrystus, który mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A tą prawdą, osobową prawdą jest sam Pan Jezus. A zatem dla nas wierzących wolność to przyjęcie Chrystusa, przyjęcie tej prawdy i podporządkowanie się temu, czego oczekuje od nas Jezus Chrystus. To jest i dar, i zadanie, które staje przed nami wszystkimi. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I jeszcze jedno. Sumienie odczytuje obiektywne wartości, obiektywne dobro, prawdę o dobru i ocenia nas. Są wartości, których nie można przegłosować. Istnieją one obiektywnie, tak jak istnieje obiektywna godność osoby, wartość osoby. Istnieją normy, które pokazują tę wartość. Popatrz, to jest życie człowieka, nie zabijaj. Popatrz, to jest wartość materialna drugiego człowieka. Nie kradnij. Uszanowanie godności tej drugiej osoby polega także na tym, aby uszanować jego wartości materialne. I tak naprawdę przykazania od czwartego mówią o poszanowaniu wartości, godności drugiej osoby. Rodziców, życia i zdrowia drugiego człowieka, także własnego, małżeństwa aktualnego, przyszłego, wartości materialnych. Mówi o potrzebie poszanowania drugiej osoby przez oddanie mu prawdy, ale i prawdy o tym człowieku. Ósme przykazanie. Wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Roman Brandstetter tak ładnie modlił się do Matki Najświętszej. Matko Słowa, Matko Dobroci. Niech ani jedno polskie słowo nie będzie złe. Niech nie rani, niech nie zabija, niech leczy, niech podnosi. Błagam Cię, oto czarna Madonna, no twarzy w bliznach jak polska ziemia. Ta polska ziemia ma dużo blizn, bo jest bardzo dużo ran zadawanych także słowem. Jest bardzo dużo ran spowodowanych tym, że człowiek kieruje się zasadą jestem wolny, mogę czynić to, co chcę. Jest bardzo dużo ran, bo dużo osób zagubiło wrażliwość sumienia. To dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II wołał, prosił nas, Polaków. Polska potrzebuje ludzi sumienia. Praca nad sumieniem to ważne zadanie. A praca nad kształtowaniem sumienia to jest przede wszystkim praca nad rozpoznawaniem prawdy o dobru, refleksja nad własnymi czynami, refleksja nad zgodnością naszych czynów z zasadami moralnymi. A te zasady moralne obiektywne nie są przegłosowywane. Przed kilku laty, gdy jeszcze był taki zwyczaj, że chłopcy nosili długie włosy, wychowawczyni przedszkola opowiadała o takiej przygodzie. Obserwuje grupę dzieci, które bawią się na podwórku i w pewnym momencie gdzieś w oddali idzie osoba z długimi włosami. No i dzieciaki stawiają pytanie, kto to poszedł, chłopiec czy dziewczyna? No dziewczyna, bo ma długie włosy. Inne dziecko mówi, nie, chłopcy też noszą długie włosy. No i chwila takiej sprzeczki, chłopiec czy dziewczyna. No i w pewnym momencie jeden z tych chłopców, z tych malutkich dzieci, prawdopodobnie kandydat na przyszłego przywódcę, mówi, słuchajcie, rozstrzygniemy to przez głosowanie. Te maluchy chciały rozstrzygnąć przez głosowanie, czy poszedł chłopiec, czy dziewczyna. Możemy się uśmiechać, ale przez głosowanie nie można rozstrzygać prawdy o człowieku, prawdy o małżeństwie, o rodzinie, o dziecku nienarodzonym. Przed nami bardzo trudne i ważne zadanie, aby wciąż dokładnie rozpoznawać prawdę o dobru. Prawdę o dobru, które należy wykonać, prawdę o dobru zawartym w czynach lub brak tej prawdy o dobru wówczas, gdy wykonaliśmy jakiś czyn czy zachowaliśmy postawę. Dla nas wierzących najważniejsze jest to, abyśmy dobrze odczytali te właśnie słowa Pana Jezusa. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. O to prosimy Ducha Świętego, o Jego światło i moc. Ale także potrzebna jest nasza decyzja, aby iść tą drogą, którą wyznacza Jezus Chrystus. Prawdą, drogą prawdy o dobru, drogą, na której funkcjonuje prawdziwa wolność i funkcjonuje dobrze uformowane sumienie.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo. Drodzy Państwo, dziś katechezę poprowadził i za chwilę będzie z nami rozmawiał ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej.
Każdy z nas idzie na spotkanie wolności, która nie sprzeciwi się miłości, ale miłością wypełni. Każdy z nas idzie w stronę własnej wolności. Przez tyle pokoleń idziemy ku naszej wolności. Każdy z nas idzie na spotkanie wolności, która nie sprzeciwi się miłości, ale miłością wypełni. Każdy z nas idzie w stronę własnej wolności. Przez tyle pokoleń idziemy ku naszej wolności. Twój znak stał się naszym bogactwem. W tym znaku bronisz wolności. Wolność rodzi nasze bogactwo. Czy wolność jest przeciw tobie? Każdy z nas idzie na spotkanie wolności, która nie sprzeciwi się miłości, ale miłością wypełni. Każdy z nas idzie w stronę własnej wolności. Przez tyle pokoleń idziemy ku naszej wolności. Pozwól mi patrzeć własnymi oczyma, by wyłonić spokojnie treść, lecz właśnie osobę. Jej życie mierzyć swym życiem, by ktoś inny moją stał się miarą. Każdy z nas idzie na spotkanie wolności, która nie sprzeciwi się miłości, ale miłością wypełni. Każdy z nas idzie w stronę własnej wolności. Przez tyle pokoleń idziemy ku naszej wolności.
I mamy pierwszego rozmówcę. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Szczęść Boże.
Witam ojca i księdza biskupa i wszystkich słuchających. Wolność to wybór i wolność zawsze jest od i do. Wolność od tego, co nie jest dobrem, co nam nie służy w dalszej perspektywie i jest do życia w wierności sobie, swojemu sumieniu, wartościom wyznawanym, a przede wszystkim Bogu, który jest największym miłośnikiem wolności i pragnie jej dla nas, którzy przecież jesteśmy Jego dziećmi. Wolność nie ogranicza, ale wyzwala ku budowaniu na prawdzie, życiu w prawdzie i to daje lekkość, radość, zaufanie do życia, do innych ludzi i do siebie, bo wtedy my tym swoim życiem kierujemy, nie jesteśmy zniewoleni. Bardzo mi się podobało kiedyś takie zdanie piękne, że Bóg zawsze mówi, wybieraj, możesz, a zły musisz i nas zniewala. I to wszystko, co jest przymusem, no czyni człowieka niewolnym i wtedy ten człowiek stawia nad sobą alkohol, narkotyki, czy przyjemność zmysłową i wtedy jego życie jest błędnym kołem. Kręci się wokół tego, co go zniewala, a życie człowieka wolnego jest jak linia wznosząca się ciągle ku górze, ku Bogu. W radości tej wędrówki jest też dla tych, którzy są obok nas i wspinamy się razem do wieczności. Wolny nigdy nikomu w tej drodze ku górze nie przeszkadza, a właśnie pomaga, bo ta wolność jest czymś po prostu przepięknym i każdy, kto rzucił no, nałóg, na przykład moja koleżanka była zniewolona 30 kilka lat paleniem papierosów i w tamtym roku przeżyła bardzo ciężką operację kolana z powikłaniami, z bólami, ale z płaczem mówiła, że to dał jej Bóg, żeby wyzwolić ją od papierosów. Inaczej nie mogłoby to być możliwe. Po prostu tak się cieszyła z tego bólu, z tego trudu, że już jest wolna. A przecież mamy różne zniewolenia. Wszyscy o tym wiedzą. Daj Boże, wszystkim jak największej wolności w najszerszym zakresie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy.
Tak, rzeczywiście piękna refleksja na temat wolności. Wolność jest nam dana, by czynić dobro, wchodzić w relacje, budować relacje, aż po relacje miłości, prawda? To jest właśnie szczególny owoc funkcjonowania dobrze rozumianej wolności.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam księdza biskupa, mówi Grzegorz z Jęczewa. I mam takie pytanie. Gdyby ksiądz biskup zechciał coś dopowiedzieć na temat kompromisu, czy też konsensusu, jak to się używa, których jest całe mnóstwo w kontekście wolności człowieka. Jak ma się zawieranie owych kompromisów, konsensusów w kontekście wolności człowieka? Czy tą wolność wówczas sami sobie ograniczamy, czy też w inny sposób ta wolność jest ograniczana? Takie pytanie. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy panu.
Tak, to jest bardzo trudny problem w życiu, szczególnie w życiu społecznym. Wydaje mi się, że tego doświadczają szczególnie politycy, którzy w pewnym momencie idą na kompromisy. To jest bardzo trudne, ale popatrzmy na każdą normę moralną. Tak, żeby nie komplikować bardzo. Norma nie zabijaj, prawda? Nie mogę zabić, ale to norma nie zabija oznacza ratuj życie. I teraz mamy taką sytuację. Jest mój chory ojciec. Wiem, że mam pomóc memu ojcu, bo to jest mój ojciec. Bo norma moralna przede wszystkim informuje o rzeczywistości. Popatrz, to jest twój ojciec, to jest pierwszy wymiar. Drugi wymiar, powinieneś pomóc. Trzecie pytanie, jak? Który lek podać? I tutaj zawsze będą wątpliwości. Nie może być kompromisu w rozpoznaniu rzeczywistości. Nad faktami się nie dyskutuje. Nie dyskutuje się nad powinnością. Natomiast można dyskutować nad sposobem. I jeżeli kompromis dotyczy sposobu realizowania zasady, on jest potrzebny. W życiu społecznym możemy ustalić, jeździmy z taką szybkością, ale z pewnych względów ograniczamy ją lub możemy troszkę zwiększyć. To jest rodzaj kompromisu, konsensusu. Coś uzgadniamy, ale nie możemy iść na kompromis wówczas, gdy chodzi o wielkie wartości, prawda? Nie można uznać zasad. Dobrze, uzgadniamy, że będziemy kradli, aby nas nie złapano. uzgadniamy taką formułę. No, jak się da coś wykombinować? Nie można. Są zasady, których nie można przekroczyć. I te zasady są nam podane w dekalogu. I chciałbym powołać się tutaj na przykład księdza prymasa Wyszyńskiego. Ksiądz prymas był przywódcą duchowym, ale był także człowiekiem zatroskanym o naszą ojczyznę. Pisał memoriały, upominał się, błagał, prosił, publicznie mówił, nigdy nie mówił nic o Polsce za granicą, ale w pewnym momencie powiedział non possumus, dalej tak nie można. Czyli są granice. Granice wyznaczają zasady moralne, obiektywny porządek moralny ustanowiony przez Pana Boga. Natomiast w życiu codziennym możemy uzgadniać. No, myślę, że każda rodzina, każde małżeństwo wciąż musi doświadczać tego, co nazywamy kompromisem czy konsensusem. Przepraszam, no chciałbym posłużyć się takim porównaniem, które niedawno ktoś z młodych ludzi mi podpowiedział, na czym polega właśnie kompromis. Małżeństwo planuje zagospodarowanie domu. No i teraz proszę panie wybaczyć, bo to może być odwrotnie. Proszę, żeby panie mi wybaczyły. Żona mówi, chcę, żebyśmy kupili kota. Mąż mówi, nie będziemy mieli kota. Musimy iść na kompromis. Owoc, mamy kota. No oczywiście można to odwrócić, że mógł być mąż czy żona. To troszkę humorystyczna sytuacja, ale każdego dnia dotykamy takiej sytuacji. Pewne rzeczy musimy uzgadniać. Rzeczy drobne, które odpowiadają na pytanie, jak zrealizować zasadę. Natomiast przy normach zasadniczych, tych, o których mówią Boże przykazania, nie ma kompromisu.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tam ekscelencję księdza biskupa Henryka Krzysztof z Radomia. Księże biskupie, ja mam taką gorącą prośbę, jestem zatroskany o to, co się dzieje u nas i w całym świecie, a szczególnie w Unii Europejskiej. Teraz dochodzą takie informacje, że Unia Europejska będzie zakazywała, wprost zakazywała, i po to ma być jakąś ustaloną, jakąś uchwałą, że niemowlęta, które będą przystępowały do sakramentu chrztu świętego, nie będą po prostu dopuszczane, ponieważ nie są jakby świadome tego, w jaką wiarę chcą być, w jakiej wierzy. I nie chciałbym, żeby się ksiądz biskup odniósł. Przecież ja mam wolny wybór, prawda? To jest moje dziecko, to jest moja kochana osoba, której wierzę, ja będę ją chrzcił. To jest mój wybór. I a że tutaj Unia Europejska będzie zakazywała, to dla mnie jest absurd i ja się z tym nie zgadzam. I proszę księdza biskupa o krótką wypowiedź. Szczęść Boże, wszystkiego
dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Tak, druga część wypowiedzi. Oczywiście, że rodzice mają prawo do religijnego wychowania dziecka i do podjęcia decyzji, czy dziecko będzie ochrzczone. I chciałbym tu ponownie posłużyć się takim porównaniem, bo niektórzy rodzice mówią, ach, dziecko podrośnie, to wybierze. Wyobraźmy sobie, że to małe dziecko jest chore. I wiem, że to dziecko może być zdrowe, czy może uratować mu życie konkretny lek. I teraz powiemy, dobrze, podrośnie, niech sobie wybierze ten lek, który jest mu potrzebny do życia. A tu chodzi o życie wieczne. Chodzi o to, by to dziecko związać ze sobą Chrystusa. Natomiast, przepraszam, no, ja jeszcze nie znam tej zasady, o której pamiętam, to pierwsza część wypowiedzi. Po prostu niewyobrażalne, żeby coś takiego mogło być wprowadzone.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak,
Pan nam się może przedstawić.
Dziękuję. Stanisław z Kresnika.
Dziękujemy.
Kompromisy, tak, mogą dotyczyć takich rzeczy prostych, prozaicznych, codziennych, nie wyzwań dużych, bo wtedy następuje chaos, ktoś naprawdę będzie musiał rezygnować ze swoich zasad, czy właśnie my wierzący ograniczyć jakieś, nie wiem, no, złe słowo, ale naruszyć własne sumienie. Pójść i ten kompromis jest wtedy zły. Więc prozaiczne, dzienne sprawy, czy pijemy kawę, czy herbatę, co jemy na obiad, czy to, możemy robić. A ja nawet pochodzę ze wsi, jestem synem rolnika i w rolnictwie nie ma kompromisów, jeżeli się bierze pod uprawę pola. Tam nie można siać sobie, gdzie się cokolwiek chce, bo nie urośnie. Tam musi być płodozmian zachowany, takie zasady obowiązują, więc powinny w życiu obowiązywać też te zasady. No dziękuję.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Tak, oczywiście Pan Bóg zamknął piękne prawa w przyrodzie, ale także Pan Bóg zamknął piękne prawa w człowieku, tylko mówiąc po ludzku, no trochę źle Pan Bóg na tym wychodzi, bo obdarował nas wolnością i człowiek może Panu Bogu powiedzieć nie i to jest straszne, prawda?
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu biskupowi i ojcu. Księży biskupie, ja na kanwie tego, co ksiądz biskup powiedział, a było to dla mnie bardzo wartościowe i są to treści, które człowiek powinien pielęgnować w codzienności, tak jak modlitwę. Ja sobie tak powiedzmy ułożyłem, naszkicowałem takie słowa, że wolność to umiejętność życia, ale nie każdego życia, życia w prawdzie. Niezależnie od okoliczności zewnętrznych, ale w takim ujęciu to również trud dźwigania prawdy, żeby po prostu jednak w codzienności mieć tą umiejętność dawania świadectwa. Wolność to zdolność przekraczania samego siebie, a więc wolność od samego siebie. Jeśli zostanę dotknięty przez jakąś osobę, żebym mógł nad tym się wznieść i po prostu tej osobie przebaczyć, się z tą osobę pomodlić. I wszystkie te rodzaje wolności, które tu wymieniłem, te dwa rodzaje, mają sens w warunkach dobrze ukształtowanego sumienia. Sumienia, które informuje mnie, że największym źródłem zadowolenia człowieka jest poczucie własnej moralnej wartości. Takiej wartości, która w żadnym momencie stara się nie naruszać wolności drugiego człowieka. Może tyle niech wystarczy. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże, oczywiście, bardzo też piękna refleksja. Tylko zawsze staje przed nami bardzo trudne zadanie kontroli sumienia. I przy wychowaniu, przy kształtowaniu sumienia często potrzebny jest drugi człowiek, z którym skonfrontujemy. To dokonuje się w sakramencie pokuty, to dokonuje się wówczas, gdy mamy przewodnika duchowego, kierownika duchowego. To niekiedy dokonuje się wówczas, gdy podajemy tę konkretną naszą decyzję, nasz sąd w wspólnocie, w której żyjemy. Bo może się zdarzyć, że my jesteśmy w błędzie, nie będąc świadomym. Jestem przekonany, że jestem wolny, ale ja popełniłem błąd w rozpoznaniu konkretnej rzeczywistości. Mogę mieć psychologiczną pewność, że ja jestem wolny, ale też realizuję coś, co jest niedobre, bo niedobrze zostało rozpoznane. To stawia przed nami bardzo, bardzo trudne zadanie pracy nad naszym sumieniem. I ponownie ten piękny tekst Leopolda Staffa zacytowany przez Ojca Świętego. Wolność nie jest ulgą, jest trudem wielkości. Ale przy tej okazji chciałbym jeszcze dotknąć jednej sprawy, sprawy tolerancji, bo ona często funkcjonuje nam, katolikom zarzuca się brak tolerancji. Chciałbym bardzo mocno podkreślić właściwe rozumienie tolerancji. Tolerancja to jest znak miłości bliźniego i szacunek dla człowieka bez względu na jego poglądy, a nie uznanie jego poglądów. Bo w takim wypadku, gdyby tolerancja polegała na uznaniu wszystkiego, co postaw, zachowań, to wtedy, gdy stanę ja wierzący przed ateistą, to musiałbym przyjąć jego poglądy. Ja muszę go uszanować i przepraszam, ale naprawdę niekiedy się bardzo dobrze rozmawia z ludźmi, którzy uważają się za ateistów, ale szukają prawdy. Ja mam obowiązek uszanować tego człowieka, natomiast nie mam obowiązku przyjąć jego poglądów. To nie jest właściwie rozumiana tolerancja. Tolerancja jest znakiem miłości bliźniego i poszanowania drugiego człowieka bez względu na to, kim on jest i jakie ma poglądy.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam księdza biskupa i ojca prowadzącego, mówi Tomek z Mazowieckiego. No mi się wydaje, że tu takim przykładem takiego właśnie niezdrowego kompromisu było odsunięcie w czasie tej ustawy aborcyjnej. No bo wygląda na to, że jedynych demonstracji, jakich PiS się przestraszył, nie przestraszył się w wypadku Trybunału Konstytucyjnego, nie przestraszył się KOD-u, nie przestraszył, tylko jedno, jakie się przestraszył, to się przestraszył tych pań z parasolkami. I i powstrzymał tą ustawę, obojętnie kto te podpisy zbierał, bo tu niby, że ktoś zbierał, kto tam miał jakieś coś tam, no coś się komuś nie podobał, ale przecież tutaj chodzi o, wiadomo o co chodzi, chodzi o dzieci z zespołem Downa, które z tego co wiem, to około 1000 tych dzieci jest uśmiercanych po badaniach prenatalnych. I tutaj to mi się nie podobało. No i też to było tak trochę tłumaczone i przez pana doktora Ziębę i przez radę, i ojciec dyrektor próbował to trochę tam wytłumaczyć, ale mi się to osobiście mi się to nie podobało, to co zostało zrobione. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy panu za głos, szczęść Boże.
Tak, to trudne wydarzenie, ale ja chciałbym nam wszystkim przypomnieć także pewne rozstrzygnięcia prawne, które istnieją w Polsce. Chcę zacytować niektóre dokumenty. Na przykład ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 roku mówi tak. W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Bardzo jasne rozstrzygnięcie. W kontekście 30 i 38 artykułu naszej Konstytucji to jest bardzo jasne. Wówczas, gdy przez Polskę przeszły te właśnie wspomniane marsze, o których pan mówi, nie zauważyliśmy wszyscy rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. W dniu 30 listopada 2016 roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie. Ono dotyczyło pewnego sporu pracownika służby więziennej ze swoimi władzami. Chodziło o metraż dla dziecka, dla rodziny. Ale przy tej okazji Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, ja dokładnie zacytuję to orzeczenie. W systemie prawa polskiego jest zasadą, że niezależnie od dokonywanych zmian normatywnych, obowiązujące przepisy akcentują podmiotowy charakter nasciturusa. Nasciturus to ten, który ma się narodzić. Objęcie tej fazy życia ludzkiego ochroną konstytucyjną znajduje potwierdzenie w ratyfikowanej przez Rzeczypospolitą Polską 30 września 1991 roku Konwencji Praw Dziecka. No myślę, że to są bardzo jasne rozstrzygnięcia prawne. Chcę podkreślić, nie religijne, nie światopoglądowe, ale rozstrzygnięcia polskiego prawa. W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. No bardzo jasne przecież, prawda? Szkoda, że te panie nie chcą podjąć dyskusji, a bardzo chętnie bym porozmawiał z tymi paniami właśnie na ten temat. Można powiedzieć, że to było wystąpienie przeciwko polskiemu porządkowi prawnemu. Już pomijam wszystkie aspekty światopoglądowe i rozstrzyganie tego zagadnienia na poziomie wiary. A Sąd Najwyższy właśnie wtedy wydał takie orzeczenie. W systemie prawa polskiego jest zasadą, że niezależnie od dokonywanych zmian normatywnych, obowiązujące przepisy akcentują podmiotowy charakter nasciturusa. Czyli dziecko przed narodzeniem jest osobą. Kropka.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam przewielebnego księdza biskupa i księdza prowadzącego, ojca prowadzącego radio słuchaczy. Ja chciałem krótko powiedzieć tak. Sumienie to sygnał alarmowy w duszy człowieka. Sumienie prawe, kiedy mamy, mówi nam na przykład, że jeżeli zrobimy coś dobrego, wówczas sumienie nas pochwala. A jeżeli natomiast robimy coś złego, wówczas sumienie nas gani. I właśnie mówię, jeżeli mamy prawe sumienie, to będziemy starać się zawsze dążyć do czynów dobrych, do uczynków dobrych i żyć zgodnie z przekazaniami Bożymi. Jest takie powiedzenie, że każdy przymus w dobrym celu użyty jest grzechem przeciwko wolności człowieka. I właśnie tak ksiądz biskup tu podkreślał, że człowieka nie wolno, nie można namawiać do niczego. No bo człowiek właśnie, gdy jest namawiany przez kogoś, to znaczy wbrew jego sumieniu, no to wiadomo, że wtedy mogą dziać się złe rzeczy niewłaściwe. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, kiedy jestem na antenie. Przepraszam, przypominam, że człowiek jest stworzony do życia wiecznego, a nie do życia na ziemi. Pan Bóg nas stworzył do życia wiecznego, żebyśmy się na ziemi żyjemy po to, żebyśmy się do nieba przygotowali. Życie księdzu biskupowi nieba i wszystkim słuchaczom.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Tak, dziękuję. Bardzo dziękuję za to przypomnienie tych trzech znaczeń sumienia, że sumienie jest i prawodawcą, i świadkiem, i sędzią, który rozstrzyga, czy to było dobre, czy złe. Natomiast troszeczkę chciałbym poprosić o doprecyzowanie tego wyrażenia namawiać. Bo namawianie to może być informowanie, pokazywanie pewnych wartości lub zmuszanie. My nie możemy, nie mamy prawa zmuszać, natomiast informować, zachęcać, w tym znaczeniu namawianie byłoby właściwe. Natomiast jeżeli namawianie ma wymiar przymusu, to nie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam księdza biskupa, księdza prowadzącego. Ja, Józef Opolskie. Dużo bym chciał powiedzieć, ale powiem tylko tyle, że jeżeli my patrzymy na to prawo, na tą wolność i tak dalej, to w pewien sposób mamy państwo demokratyczne, patrząc na dzień dzisiejszy. I jeżeli my mamy przedstawicieli, czy to w powiatach, czy to w kraju, wybieramy po prostu jakąś władzę reprezentacyjną, to my w pewien sposób jak gdyby uszczuplamy swoją wolność i jak gdyby przekazujemy tą część tej naszej wolności tym osobom. I ta sytuacja w tej chwili w Polsce jest. Jeżeli po prostu my po prostu nie tym reprezentantom nie ufamy, albo wybrani zostali po prostu tacy, którzy nie podobają się nam, to nie jest wtedy wolność, tylko to jest anarchia. I tak ja to widzę. Z drugiej strony jeszcze księże biskupie. Sytuacja w Polsce jest bardzo, jeśli chodzi o wiarę, bardzo dobra w chwili obecnej. I tutaj mam pewien taki mały zarzut. Dlatego, że mi się wydaje, że powinien Kościół jak gdyby stać się taką bardziej restrykcyjny w Polsce. Jest, o co mi chodzi? Konkretnie ludzie, dużo ludzi w Polsce praktycznie wierzy w tą godzinę w tygodniu. No i tam jeszcze przez święta. Różnie to wygląda w tym kościele. Widzę, chodząc do kościoła, widzę różne osoby, które praktycznie no, w życiu w takim po prostu normalnym, poza kościelnym no, robią całkowicie co innego. Gdzieś tutaj przy tej spowiedzi powinien być nacisk na te osoby, taki ewangeliczny, tak jak Jezus przemawia w Ewangelii. Idź, przeproś, wyrównaj straty, pojednaj się z bliźnim i inaczej nie podchodź do mnie drugi raz tutaj do konfesjonału, nie masz inaczej rozgrzeszenia. To jest, zasada powinna być taka, obowiązywać w kościele. Nie ma rozgrzeszenia po prostu, idź, wolny jesteś. On, taki człowiek, wtedy on znowu grzeszy, bo po co, dlaczego on ma się zmieniać, skoro on znowu pójdzie do księdza, po prostu do konfesjonału, on się wyspowiada, znowu ksiądz powie, że on jest czysty i on znowu jest święty. No to mamy fałszerstwo wiary. Te osoby po prostu muszą przez cały okres tego tygodnia, czy jak gdyby wykazać swoją wiarę, przyjść z plonem do tego kościoła i jak gdyby Bogu powierzyć te dobre uczynki i nimi się prezentować, a nie prezentować się grzechami, które zebrali przez cały tydzień, przyjść w pewnym momencie do kościoła, wyspowiadać się, on jest czysty, on może dalej grzeszyć.
Dziękuję bardzo, panie Józefie, jeżeli mogę, bo żebyśmy mogli odpowiedzieć, bo czas nam się też kończy. Proszę bardzo, ekscelencjo.
Tak, pierwsza sprawa. W czasie wyborów demokratycznych my nie tyle uszczuplamy, ale delegujemy kogoś, aby w naszym imieniu rozwiązywał problemy prawne, budżetu państwa, to jest Sejm. My delegujemy człowieka do rozwiązywania problemów naszego środowiska, budowanie drogi, troska o szkoły, o szpital, władza samorządowa, prawda? Bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić pojedynczo. My tu pewne rzeczy uzgadniamy, prawda? My delegujemy, aby w naszym imieniu realizował to, co nazywamy dobrem wspólnym. To pierwsza sprawa. Natomiast ta restrykcyjność to jest bardzo, bardzo trudne zagadnienie. Może zakończenie pana wypowiedzi. to wielkie wołanie o to, aby była troską naszą formację chrześcijańską, aby rzeczywiście wiara miała bardzo konkretny wymiar w życiu, nie tylko godziny w niedzielę, ale od poniedziałku do soboty. Także. I teraz, czy spowiednik ma być aż tak restrykcyjny? Proszę popatrzeć, jeżeli ukradłem komuś 1000 złotych i idę do spowiedzi, to ja już muszę podjąć decyzję albo powinienem już oddać ten 1000 złotych, bo w przeciwnym wypadku, nawet gdyby spowiednik mi o tym nie przypomniał, to mój obowiązek pozostał, bo ja naruszyłem dobro, naruszyłem porządek moralny i moim obowiązkiem jest naprawienie bez względu na to, czy spowiednik mi przypomni, czy nie. Oczywiście spowiednik powinien przypomnieć mi, ale nie nakazać w tym znaczeniu, tak jakby dotąd to nie istniał ten obowiązek, bo ja to powinienem sam uczynić, jeżeli nie zdążyłem przed spowiedzią, to w momencie spowiedzi muszę mieć absolutną decyzję, ja to naprawię, bo w przeciwnym wypadku po prostu spowiedź jest nieważna. Natomiast gdy chodzi o pewne wymagania duszpasterskie, moi drodzy, nie wiem, czy kochani rodacy wiemy, jak trudną pracą jest w tej chwili praca księdza w kancelarii parafialnej. No bo ksiądz przypomina zasady moralne, zasady, które obowiązują. A ksiądz jest taki nienowoczesny, a to my idziemy do innego księdza. A dlaczego ksiądz jest nieżyciowy? Są takie momenty, że nawet w sakramencie pokuty ksiądz musi powiedzieć, musi: przepraszam ciebie, bracie, przepraszam ciebie, siostro, ja nie mogę udzielić rozgrzeszenia w tej sytuacji. Ja nie mam prawa. No chcę posłużyć się bardzo takimi sytuacjami może krańcowymi. No ktoś dokonał profanacji Najświętszego Sakramentu, zorientował się, że popełnił zło, idzie do spowiedzi, a ksiądz bez zgody Stolicy Apostolskiej nie może udzielić rozgrzeszenia w takiej sytuacji. Są sytuacje, że nawet w sakramencie pokuty ksiądz nie ma prawa udzielić rozgrzeszenia. Nie może. Rozgrzeszenie jest po prostu nieważne. To dotyczy także tych trudnych spraw, nieuporządkowanych spraw małżeńskich. No, ksiądz jest w bardzo trudnej sytuacji. Może udzielić błogosławieństwa na drogę rozwiązywania tego problemu. No ale wyobraźmy sobie sytuację młodych ludzi, którzy nie chcą zawrzeć sakramentu małżeństwa, a idą do spowiedzi. No ksiądz zachęca, proszę uporządkować, no bo przecież to jest kolizja z prawem moralnym. To jest wymaganie, które my sami sobie musimy postawić, rozpoznać prawdę o dobru i być rzeczywiście człowiekiem, który czynami, życiem mówi: jestem wierzący i dlatego tak realizuję.
Bardzo dziękujemy, ekscelencjo. Jeżeli możemy też prosić o słowo podsumowania naszego dzisiejszego spotkania, naszej rozmowy.
Wielkim skarbem dla człowieka jest jego życie, istnienie. Wielkim darem jest możliwość poznawania prawdy, możliwość czynienia dobra. Wielkim skarbem jest także i darem życie we wspólnocie, ale każdy dar bywa trudny i życie we wspólnocie także bywa trudne. W czasach, w których żyjemy, gdy dominuje słowo wolność, także wolność słowa, a chcę jeszcze przypomnieć piękną myśl Cypriana Norwida, to co nazywają wolnością słowa jest dotąd wolnością mówienia. Oby to nie była tylko wolność mówienia, ale wolność słowa, które zawiera prawdę, prawdę objawioną, prawdę o dobru, którą rozpoznajemy dzięki wielkiemu skarbowi otrzymanemu od Pana Boga, a jest nim intelekt. A najważniejsze, życzę, i o to wspólnie modlimy się, abyśmy wszyscy realizowali tę piękną zasadę, o której mówi Chrystus w tej Ewangelii rozważanej. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A tą prawdą dla nas niech będzie przede wszystkim Jezus Chrystus, Jego Ewangelia, Jego łaska, Jego Kościół i Jego dzieło zbawienia, do którego jesteśmy zaproszeni. Niech Pan Bóg błogosławi.
Prosimy o błogosławieństwo, ekscelencjo.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niechaj stąpi na was i pozostanie na zawsze.
Amen. Amen. Bardzo dziękujemy, ekscelencjo. Dobrego też dnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Naszym gościem i prowadzącym dziś katechezę, rozmawiającym z Państwem, był ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej. Bardzo też dziękuję za telefony. Dziękujemy za uwagę.